Przed mikrofonem Aneta Pieńkowska, witam serdecznie w mocnej rozmowie. Dziś naszym gościem Ewa Zajączkowska-Hernik, rzeczniczka Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Pani rzecznik kandyduje do Parlamentu Europejskiego w zbliżających się wyborach 9 czerwca. Dlaczego te wybory są takie ważne? Bo socjolodzy spodziewają się słabej frekwencji, słaba już była w tych wyborach samorządowych. Konfederacja mówi o tym, że trzeba iść do tych wyborów, więc dlaczego to jest takie ważne?
To, że socjolodzy mówią o tym, że w eurowyborach będzie słaba frekwencja, wynika chociażby z tego, że po pierwsze mamy maraton wyborczy i ludzie są już wyborami zmęczeni. Jak słyszą, że 9 czerwca trzeba po raz kolejny iść do lokali wyborczych i oddać głos, to się łapią za głowę i zastanawiają się, o co chodzi. I naprawdę tak ludzie, jak z nimi się rozmawia, odbierają ten cały maraton. A po drugie, eurowybory zawsze cieszyły się mniejszą popularnością. Natomiast to, co jest kluczowe, pani redaktor, w tych wyborach, to to, że od tych wyborów zależy przyszłość Unii Europejskiej. Od tych wyborów zależy to, w którym kierunku Unia Europejska pójdzie. Bo kiedy odbywała się kampania w 2019 roku, żaden kandydat nie mówił, że jak wybierzecie mnie do Europarlamentu, to ja wam na przykład zakażę samochodów spalinowych, albo jak wybierzecie mnie do Europarlamentu, to ja wam przegłosuję Europejski Zielony Ład, albo pakiet Fit for 55, albo inne druzgocące wręcz zmiany powodujące, że Europejczycy będą stawali się coraz biedniejsi. Te zmiany pojawiły się właśnie w tej kadencji od 2019 roku. Dla wielu z nas były one zaskoczeniem, bo nie tego spodziewaliśmy się po polityce unijnej, która w swoich założeniach też ma zupełnie inne wartości, tak? My wchodziliśmy do Unii Europejskiej, niedawno mijało 20-lecie naszej obecności w Unii Europejskiej. My wchodziliśmy do struktury, która gwarantowała nam swobodny przepływ kapitału, usług.
Unia miała być unią wielu państw członkowskich, która traktuje tak na równych zasadach wszystkich członków tego ciała. Wy mówicie jako Konfederacja, że jeżeli nie będzie zmian, to powstanie super państwo, w którym Polska nie będzie miała zbyt wiele do powiedzenia.
No właśnie, i to jest jeden z tych kierunków, którego się kompletnie nie spodziewaliśmy, a który wybrzmiał dosłownie parę miesięcy temu, kiedy dosłownie kilku europosłów z tak zwanej grupy Spinellego, w której zasiadają m.in. politycy Platformy Obywatelskiej, warto to zaznaczyć. To jest grupa, której idolem jest marksista Altiero Spinelli, autor manifestu z Ventotene, komunistycznego manifestu, który właśnie zakłada eliminację państw narodowych i powstanie jednego super państwa z jedną europejską armią. No my jako ludzie, dla których naród, tożsamość narodowa czy suwerenność narodowa ma ogromną wartość, nie możemy się zgodzić na taki rodzaj polityki. I właśnie to, kto dostanie się teraz do Europarlamentu, będzie miało wpływ, w którym kierunku pójdzie Unia Europejska, czy my zatrzymamy te szkodliwe zmiany.
To jak Konfederacja widzi przyszłość Unii Europejskiej? Jaka powinna być Unia?
Unia powinna być strukturą, która daje swobodę właśnie przepływu kapitału, usług, która skupia się wokół pewnego wspólnego handlu na przykład, tak, pewnych dobrych rozwiązań gospodarczych, wsparcia gospodarczego, ale też opartego na równej konkurencji. To byłaby idealna Unia. Unia Europejska, która nie wchodzi z butami w kwestie światopoglądowe, w kwestie ideologiczne, nie narzuca swojego poglądu ideologicznego na kwestie chociażby związane z funkcjonowaniem rodziny. To byłaby idealna Unia Europejska.
A niestety, dlaczego Konfederacja ma tak wiele zastrzeżeń do tych propozycji unijnych dotyczących ekologii? Ekologia jest ważna i potrzebna, ale wy bombardujecie wręcz te propozycje unijne.
Po pierwsze, pani redaktor, bombardujemy to dlatego, że te zmiany doprowadzą do tego, że mnóstwo ludzi bardzo zbiednieje. Mnóstwo ludzi zostanie wywłaszczonych ze swoich domów, bo jeżeli kogoś nie będzie stać na remont domu, a to będą ogromne koszty, bo Unia Europejska już zaczyna narzucać, co ma być zrobione w domu, żeby ten dom miał odpowiednią klasę energetyczną, bo jeżeli nie będzie miał odpowiedniej klasy energetycznej, to nie będziemy mogli go na przykład wynająć albo sprzedać, albo będziemy ponosić duże kary, bliżej nieokreślone, bo to też musi jeszcze określić ustawa, która dopiero potem będzie brana pod uwagę na płaszczyźnie Unii Europejskiej przez różne organizacje czy instytucje Unii Europejskiej i nas po prostu na te remonty nie będzie stać. Pakiet klimatyczny czy cały Europejski Zielony Ład to jest tak ambitny plan rewolucji Unii Europejskiej, który doprowadzi do tego, że my pozbędziemy się wielu zasadniczych gałęzi gospodarki, pozbędziemy się naszej produkcji żywności. Przecież bezpieczeństwo żywnościowe jest elementarnym punktem, które powinno być zapewnione w każdym państwie. No, każde państwo, które chce czuć się bezpiecznie, powinno mieć własną produkcję rolną, a na pewno nie powinno jej ograniczać, jeżeli już ją ma, tak jak Polska jest bardzo rozwiniętym krajem rolniczym. Nie wyobrażamy sobie, żeby nasze rolnictwo w jakikolwiek sposób ucierpiało w wyniku zmian, a to rolnicy są właśnie tą grupą społeczną, która już teraz bezpośrednio odczuwa na sobie skutki Europejskiego Zielonego Ładu, wszystkich tych dyrektyw, które wchodzą w życie, które nakazują stosowanie takich środków ochrony roślin w takim stężeniu, a nie w innym, sianie tego czy tamtego w takim okresie, bo ktoś uważa, że unijny urzędnik wie lepiej od rolnika, jak gospodarować swoją ziemią. To jest absurd. Nie możemy się zgodzić na różne rozwiązania klimatyczne, bo Unia Europejska odpowiada za bardzo niewielki procent emisji gazów cieplarnianych na całym świecie i jeżeli wprowadzimy te wszystkie zmiany, które Unia Europejska proponuje, no to my po prostu cofniemy się jako Europejczycy w rozwoju i też nie możemy na to pozwolić. My nie chcemy być kontynentem, którego główną wartością jest kapitał w postaci konsumentów dla innych państw, które tutaj będą nas zalewały swoimi produktami, swoimi technologiami, bo to nie o to chodzi. My chcemy się rozwijać, chcemy konkurować z państwami na całym świecie naszymi technologiami, naszymi produktami rolno-spożywczymi. No a jeżeli Unia Europejska chce się zamykać i cofać w rozwoju, no to pani redaktor, przyjdzie taki czas, że jeżeli Polacy bezpośrednio odczują na sobie zmiany, które proponuje Unia Europejska, ruchy skoncentrowane wokół polexitu będą przybierać na sile i może się tak zdarzyć, że za kilka lat Polacy zechcą wziąć udział w referendum dotyczącym wyjścia Polski z Unii Europejskiej.
Konfederacja zyskuje popularność, coraz więcej osób popiera te wasze tezy, jeżeli chodzi o Unię, zwłaszcza w kontekście tych zbliżających się wyborów. No ale jeżeli chodzi o listy, to pani próżno będzie szukać w okręgu tutaj radomskim, bo pani będzie jako rzecznik Konfederacji startowała w Warszawie. Dlaczego taka decyzja i czy tutaj też będą kandydaci Konfederacji?
Oczywiście w Radomiu, w ogóle w całym województwie mazowieckim, bo to jest podzielone w ten sposób, że Warszawa i 8 powiatów podwarszawskich jest jednym okręgiem wyborczym, no a reszta województwa mazowieckiego to jest jeden bardzo duży okręg wyborczy z głównymi miastami właśnie takimi jak Radom, Płock czy Siedlce. Ja startuję, pani redaktor, z Warszawy, dlatego że Warszawa na naszym obecnym poziomie poparcia jest okręgiem, z którego po prostu mandat jest możliwy, więc jeżeli chcemy wybrać do Europarlamentu osoby skuteczne, osoby odważne, które też nie boją się mówić pewnych rzeczy, pokazywać pewnych rzeczy, przecież ja jako w sumie jedyny kandydat w Polsce zaproponowałam jak dotychczas powołanie specjalnej komisji śledczej w Parlamencie Europejskim dotyczącej nielegalnej imigracji, bo uważam, że trzeba wreszcie zrobić z tym problemem porządek. Nie możemy z jednej strony mówić, że mamy problem z napływem imigrantów, a z drugiej strony pozostawiać nasze granice otwarte, więc trzeba sprawdzić, kto za tym stoi, kto pozwala na to, by Europa stawała się kontynentem coraz bardziej niebezpiecznym, gdzie Europejki no, nie czują się bezpiecznie na ulicach własnych miast. To jest dla mnie niedopuszczalne. Ja jestem mamą dwójki dzieci, ja sobie nie wyobrażam, żeby w Polsce, czy w Radomiu, czy w Warszawie powstawały jakieś, nie wiem, specjalne ośrodki, czy pod Warszawą imigranckie, gdzie będziemy tych ludzi trzymać na siłę i oni będą stanowili zagrożenie dla nas, dla kobiet, dla naszych córek. Nie wiem, wyobraża sobie pani, że pani wysyła swoje dziecko w przyszłości do szkoły i pani się boi, czy ono wróci bezpiecznie do domu, czy nie? Bo ja sobie tego nie wyobrażam. Dla mnie to jest coś strasznego, to co się dzieje w Unii Europejskiej. I to jest jeden właśnie z moich głównych postulatów też. Dlatego idę z Warszawy, bo tam jest po prostu realna szansa na mandat. I to wynika z bardzo trudnej ordynacji wyborczej, jaka panuje w wyborach do Europarlamentu. Radom jest okręgiem, czy województwo mazowieckie jest okręgiem dużym, ale ze znacznie mniejszą szansą na mandat dla Konfederacji.
To na koniec jeszcze króciutko sprawy radomskie. Dzisiaj Radosław Witkowski rozpoczyna swoją trzecią kadencję. Jaka to będzie kadencja w pani ocenie?
No zobaczymy. Prezydent Radosław Witkowski zapowiadał w trakcie kampanii wyborczej między innymi, że bardzo ważna jest współpraca samorządu z rządem. Zobaczymy, jak ta współpraca będzie się układała, bo jeżeli to będzie współpraca polegająca na tym, że tak jak w polityce ogólnopolskiej państwo jest destabilizowane i Radosław Witkowski będzie przyjmował te wzorce na poziom samorządu, no to nie polecam i nie wróżę dobrej przyszłości politycznej, bo może się okazać, że to będzie jego ostatnia kadencja.
No tak czy siak będzie, na pewno ostatnia jako samorządowiec, jako
Tak, ale pytanie,
prezydent.
Czy potem chciałby iść do Sejmu, no będzie na nim ciążyła ogromna odpowiedzialność i też myślę, że trzecia kadencja będzie wymagała od niego pewnej ostrożności z uwagi na to, że Radomianie dali mu ogromny kredyt zaufania i będą bardzo uważnie obserwować każdy jego ruch w polityce samorządowej i też mam wrażenie, będą go rozliczać z każdej obietnicy, którą złożył w kampanii samorządowej, no bo wygranie trzeciej kadencji, panie redaktor, chociaż też jakbyśmy sobie porozmawiali o wyborach samorządowych, to ta kampania tutaj nie była zbyt lotna i kandydaci, powiedzmy, nie byli tacy, którzy mogliby mu jakoś bardzo zagrozić. Spodziewałam się większego wyniku Roberta Prygla. Jestem zaskoczona, że wyskakiwał z lodówki, a osiągnął trzeci wynik i spadł poniżej pana Standowicza, który w zasadzie kampanii nie miał żadnej. Jego billboardy nie mówiły nic poza tym, że jest kandydatem i ma jakieś drzewo na swoim banerze. Nie mam pojęcia, jak w ogóle co to jest za koncepcja kampanii wyborczej. Natomiast ale to też wynika chyba z tego, że Radosław Witkowski po prostu nie miał z kim tutaj przegrać.
O, to tym,
chyba tak.
To tym komentarzem zakończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ewa Zajączkowska-Hernik, rzeczniczka Konfederacji, była dziś gościem Mocnej Rozmowy. Dziękuję bardzo.
Pięknie dziękuję.